to wyzwanie.
Witam moich gości. Są nimi Aleksandra Madej, mama 2-letniego Kuby. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Maria Łęgocka, mama 3,5-letniej Mai.
Dobry wieczór.
I Łukasz Głowacki, tata 4-letniego Antosia.
Dobry wieczór, ale mam jeszcze 16-letniego Pawła.
No to o Pawle też możemy wspomnieć, ale głównie koncentrujemy się na Antosiu, Kubie, Mai i wszystkich innych dzieciakach, które mają zespół Downa, bo dziś w czasie naszej audycji będziemy oswajać zespół Downa. Porozmawiamy o tym, co na temat tej wady genetycznej wiedzą Polacy, co oznacza pojawienie się w rodzinie dziecka z zespołem Downa i o bardzo ważnej akcji, którą Państwo przygotowali, między innymi Państwo. Zacznę od pytania, co Polacy wiedzą o zespole Downa? W jaki sposób kojarzy się zespół Downa? Jakie macie Państwo odczucia?
To zależy, w jakim środowisku chyba się kojarzy. Jeżeli mówimy o dzisiejszych skojarzeniach, to one są zupełnie inne niż te skojarzenia 20 lat temu czy 50 lat temu. Dzisiaj myślę, że takie pierwsze skojarzenie osób z zespołem Downa to są skośne oczy, niezbyt wysoki wzrost, specyficzne formy zachowania.
Nie mamy tutaj sondy nagranej, natomiast ja przeprowadzałam taką sondę wśród znajomych i najczęściej wiedzą Państwo, jaka była odpowiedź?
Maciek z klanu.
Maciek z klanu, tak. Mhm. Dziwna twarz. To są takie skojarzenia. Niewiele wiemy na temat zespołu Downa, prawda?
Tak, to prawda. Mnie, jak się Maja urodziła, tak naprawdę pierwsze właśnie, co przychodziło do głowy, to Maciek z klanu, tak? Bo to, co było w szkole na biologii, jakaś godzina może o jakichś wadach genetycznych, to wszystko umyka i po prostu pojawiają się tylko pewne obrazy jakieś z telewizji, z filmów i to wszystko. I jeden wielki znak zapytania.
A u pani Aleksandro?
U nas dokładnie było tak samo, czyli Maciek z klanu.
To znaczy, że Maciek z klanu i tak sporo zrobił, prawda?
Nie wiem, nie oglądam telewizji.
Ale to inaczej. Wszystkie te osoby, które, nie wiem, są niepełnosprawne, są zespołem Downa, które pojawiają się publicznie, chyba bardzo oswajają nas z tymi chorobami, z tymi wadami genetycznymi.
Anna Dymna nas oswaja. Wiktor Zborowski nas oswaja. Jest wiele osób, które nas oswajają od pewnego czasu. Bo
troszkę... Ale tak naprawdę do końca się nie da chyba oswoić, bo kiedy rodzic dowiaduje się, że rodzi mu się dziecko z zespołem Downa, to przeżywa szok.
Przeżywa szereg różnego rodzaju stanów emocjonalnych. One są nazywane nawet, ale nie chciałbym się w to wgłębiać, bo ja czytając o tych wszystkich stanach prawdopodobnie popadłem w jeden z nich, czyli byłem na skraju depresji, kiedy się urodził Antoś i to było zupełnie niepotrzebne. Teraz patrzę
to
z perspektywy
tak
czasu.
Tak można powiedzieć z perspektywy czasu.
Ale, ale przychodzi się, jeden z takich stanów, przez które przechodzą chyba wszyscy rodzice, to jest stan żałoby po zdrowym dziecku. Mhm. To znaczy żałoby po marzeniach, żałoby po nadziejach, żałoby po takim myśleniu, jak to będzie cudownie w tym łóżeczku, w tym wózeczku.
Jak dziecko się będzie wspaniale rozwijać.
Tak, że pójdzie
będzie
do przedszkola.
Dumą rodziny, że pójdzie do przedszkola.
Szkoły, będzie grać ze mną w piłkę, będzie czytać książki, ja mu będę czytać książki. W naszym przypadku to było tak, że my mamy już w sumie z żoną 5 dzieci, tylko że 3 jest w niebie. W związku z czym Antoś był bardzo, bardzo wyczekiwany. I tym trudniej jest przy takim wyczekiwaniu i takiej miłości, takim pisaniu listów, rozmawianiu, dotykaniu przez całą ciążę tak naprawdę. Potem zmierzyć się z tą żałobą po zdrowiu, bo to rzeczywiście my przeżywaliśmy tę żałobę po zdrowym dziecku. I tutaj trudno się do tego nie przyznawać, bo chyba trzeba. Jeżeli chcemy poważnie podchodzić do życia, to musimy się przyznawać do tego, co przeżywaliśmy tak naprawdę. Nieco okazywaliśmy.
Myślę, że niezależnie od tego, jak bardzo będziemy przygotowani na to, że urodzi nam się dziecko z zespołem Downa, to zawsze informacja pierwsza o tym, że już jest na świecie, że to się stało faktem, będzie bolesna i no, będą temu towarzyszyły bardzo negatywne emocje. Chyba tego się nie da uniknąć.
Myślę, że się nie da tego uniknąć. U nas było tak, że jak się Maja urodziła, Ja od razu widziałam po porodzie coś, od razu widziałam coś w jej twarzy. I wtedy pytałam mojego męża, mówię, Sebastian, czy ona jest zdrowa?
Ale lekarze od razu tego nie powiedzieli.
Nie, lekarze nie powiedzieli. I Sebastian mówi, tak, no zobacz, no przecież jakby była chora, to by nam powiedzieli, tak? I on nic nie widział, nic nie dostrzegał. Dopiero dzień po porodzie przyszła pani neonatolog, jak badała Maję. Ja się zapytałam, pani doktor, czy ona jest zdrowa? I wtedy pani doktor powiedziała, że takie się troszkę nie podobają, takie skośne oczka, taki mały nosek, ale nic więcej nie powiedziała. I dopiero później przyszło kilku lekarzy, no i powiedzieli o podejrzeniach, tak? Bo zawsze mówią o podejrzeniach, trzeba zrobić badania krwi, potwierdzić.
I to trwa.
I to trwa dwa tygodnie. U nas to trwało dwa tygodnie.
W najlepszym przypadku
najgorsze,
dwa tygodnie.
Tak, dwa tygodnie.
U nas trwało do miesiąc. Badanie krwi. Tylko w naszym wypadku było tak, że Kubie w drugiej dobie życia usłyszeli szmer w serduszku. Zabrali go na badania do innego szpitala. I tam wrócili już z diagnozą, że ma wadę wrodzoną serca. I ta wada, konkretna ta wada, występuje bardzo często przy zespole Downa. Jako że Kuba nie miał jakoś specjalnie znaków, że to może być zespół, ponieważ on te oczka ma takie subtelnie skośne i żadnych innych symptomów nie było. Powiedziano nam o ewentualności, że tak coś takiego może być.
Co rodzic sobie w takim momencie myśli?
To był koniec świata dla nas.
No tak, ale mieliście jeszcze nadzieję.
Wtedy jeszcze była nadzieja.
Ale to już się zaczął koniec świata.
To już się wtedy zaczął koniec świata, ponieważ mieliśmy wadę serca, która i tak była, czekała do operacji. I do dnia wyników badania cały czas wierzyłam, że tego zespołu nie ma.
A potem się okazało, że niestety lekarze potwierdzają diagnozę wcześniejszą?
Niestety czasem jest tak, że rodzice dowiadują się w sposób bardzo nieprzyjemny. I odbierają to w sposób bardzo nieprzyjemny. Ja na przykład, bo Antoś był wcześniakiem, zresztą dzieci z zespołem dość często są wcześniakami.
Maja też jest wcześniakiem.
Spieszą się na ten świat i dobrze, bo mają więcej do przepracowania. I kiedy pielęgniarka wyszła po porodzie, to pierwsze pytanie, czy były badania prenatalne? Może wyjaśnię taką rzecz. Otóż badania prenatalne, jeżeli są bardzo dokładnie robione w odpowiednich momentach, to na przykład wadę serca mogą wykryć i to może już jakoś przygotować na przykład zespół, który asystuje przy porodzie, do podjęcia szybko odpowiednich działań, jeżeli one będą konieczne. Czasem można nawet niektóre wady jeszcze na etapie prenatalnym wyleczyć. Natomiast zespołu Downa się nie da wyleczyć. I takie pytanie ze strony personelu medycznego, czy były badania prenatalne, w przypadku zespołu Downa tak naprawdę można tłumaczyć sobie tak, przepraszam, ja tak sobie to przetłumaczyłem, dlaczego państwo nie zabili tego dziecka? Bo jeżeli jest badanie prenatalne, i jest podejrzenie graniczące z pewnością, bo są takie metody, amniopunkcja prowadzi do dość wiarygodnych wyników.
Jest podejrzenie wady genetycznej.
To wtedy polskie prawo dopuszcza możliwość dokonania, jak usłyszeliśmy od lekarza, który u nas prowadził te badania i było pewne podejrzenie, ale nie pewność, tylko podejrzenie, że można jeszcze dokonać terminacji ciąży przez 2 tygodnie. My nie zdecydowaliśmy się na amniopunkcję, bo jeżeli czeka się ponad 10 lat na dziecko i jest nawet 1%, 1-2% ryzyka poronienia na skutek jakiegoś badania, które nam tylko powie, że jest wada genetyczna, nie powie nam nic na temat tego, co dalej z tym zrobić, a my nie czekamy na to dziecko właśnie, na tego Antosia czekamy, to usłyszenie, po co to robić, no żeby się dowiedzieć i ewentualnie pożegnać się z tym dzieckiem.
Także ale to też
personel medyczny, dobrze, troszeczkę empatii, tak? Jeżeli rodzi się dziecko niepełnosprawne, z dowolną niepełnosprawnością, to pytanie o badania prenatalne jest nie na miejscu.
Próbujecie państwo oswoić się, znaczy się to już oswoiliście, ale społeczeństwo oswoić z chorobą. Ciągle ta choroba się pojawia, za chwilę musimy to wyjaśnić. Zespół Downa nie jest chorobą, prawda?
Tak.
Jest wadą genetyczną, pamiętam, Łukasz Głowacki, dwa tygodnie temu, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy o waszej akcji, kiedy stwierdziłam, że choroba, powiedział mi bardzo wyraźnie, to nie jest choroba, bo tego się nie da wyleczyć. Zapamiętałam, ale gdzieś tam nawyk jeszcze niestety
jaki jest
pozostaje.
Kolor włosów, pani redaktor, naturalny?
No, ciemny blond.
Da się to wyleczyć?
No, da się to zmienić.
Na stałe?
Nie na stałe, ale no jak widzisz, zmieniło się.
Na chwilę.
Na chwilę, tak. Dobrze, o włosach kiedyś przy okazji, dziś o zespole Downa, a to dlatego, że między innymi państwo, także jeszcze wielu innych rodziców dzieci z zespołem Downa, tworzycie taką grupę wsparcia dla tych ludzi, którzy właśnie dowiedzieli się o wadzie genetycznej swojego dziecka. Państwo udostępniają swoje telefony, numery telefonów, adresy mailowe i chcecie pomóc tym, którzy, dla których świat za chwilę być może się zawali albo właśnie się zawalił. Pewnie dlatego, że macie nie najlepsze doświadczenia wynikające z pobytu w szpitalu, z pierwszych kontaktów z lekarzami. Wspomnieliśmy już o tym, że lekarze nie za bardzo potrafią przekazywać informacje dotyczące zespołu Downa.
U nas to było naprawdę dobrze przekazane. Tak uważam. Do tego stopnia, że zostałam przeniesiona do sali jednoosobowej, żebym nie musiała patrzeć na inne matki. W momencie, kiedy Kuby nie było, ponieważ leżał na końcu korytarza w inkubatorze, żeby obserwowano jego oddech i serce, informacje nam przekazali tak samo fantastycznie, więc akurat tutaj nie mam nic do zarzucenia. Po porodzie faktycznie szukaliśmy kontaktu do rodziców, szukaliśmy informacji, co robić dalej. Bo tak naprawdę rodzi nam się dziecko z zespołem, i to jest takie, okej, co dalej? Gdzie, do jakiego specjalisty, gdzie na terapię, z kim porozmawiać, z kim się spotkać? Nie ma takich informacji.
To no możemy powiedzieć, że w dobie internetu to aż zaskakujące. Bo chodzi o to, że jest zbyt duży szum informacyjny?
Jest bardzo dużo informacji. Jest ich tak dużo, że znaleźć informacje, które nam są potrzebne, jest niemożliwe. To znaczy, ja pamiętam, że kiedy urodził nam się Antoś i też był ten czas, kiedy jeszcze nie było pewności, bo u Antosia zostało to tak optycznie na podstawie cech fenotypowych określone, że prawdopodobnie, ale jeszcze nie ma pewności, ale ponieważ nie było nic więcej, dlatego że dzieci z zespołem, kiedy przychodzą na świat, to często mają dodatkowe wady, które no, utrudniają im życie, na przykład wada serca jest taką najtrudniejszą, ale to nie jest jedyna wada. Antoś nie miał nic. No, normalny facet. Tylko wcześniak. W lany poniedziałek się urodził. I ten czas do badań, kiedy jeszcze był w inkubatorze, musiał tak trochę powalczyć o to życie, spędziłem w internecie. Informacji mnóstwo, bardzo dużo. Tyle tylko, że to jest cholernie dołujące. To powoduje, że kiedy się czyta o tym wszystkim, co może dziecko spotkać, jakie mogą być dalsze losy, jakie mogą być wady, to nawet jeżeli ich nie ma, to się zastanawiam, a może jednak wyjdzie. Co będzie? Scenariusze najczęściej, nie, no to zależy, nie wiem. U mnie tak było. Te najczarniejsze, że będzie najtrudniejszy z możliwych wariantów. Natomiast to, co mnie osobiście bardzo podnosiło na duchu, to były rozmowy z ludźmi, którzy już przez to przeszli. Z rodzicami dzieci z zespołem Downa. Rozmowy, z których ja szukałem i których dla mnie szukali moi bliscy, moi znajomi, nawet dalsi znajomi. Dlatego, że my nie ukrywaliśmy tego, że nasz Antoś ma zespół Downa. I bardzo szybko okazywało się, to poszedłem zbadać się. Wiadomo, że facet, jak tylko coś go spotka trudnego, to natychmiast myśli, że już koniec z nim. I przez przypadek lekarz wyszedł, a tam okazuje się, że pielęgniarka ma dziecko z zespołem Downa. No i zamiast badać serce moje, to badaliśmy stan mojego umysłu i zastanawialiśmy się nad tym, co to jest zespół Downa. Także ta rozmowa z konkretnym człowiekiem jest bardzo potrzebna.
Czy nie chodzi o szukanie informacji w internecie, takich suchych, pozbawionych jakichkolwiek emocji?
Nie, właśnie one są, w tym internecie są rzeczywiście informacje z emocjami, ale jest ich tak dużo, że naprawdę bardzo trudno znaleźć coś dla siebie, bo w przypadku zespołu Downa, to co Ola powiedziała, co dalej? Nie ma ścieżki jednej. Wiadomo tylko,
każdy
że
przypadek
trzeba
jest inny.
Bardzo szybko zacząć rehabilitację. Gdzie zacząć rehabilitację? Jak to przeprowadzić? Kto może się rehabilitować, kto nie. Nie każdy ma tyle pieniędzy, żeby od trzeciego miesiąca życia wtedy trzeba zacząć rehabilitację ruchową, najpierw, żeby wynająć komercyjnie fizjoterapeutów i to jeszcze fachowych, którzy określą program. Są przeróżne trudności, takie, gdyby był system, pewnie nie da się go stworzyć, byłoby łatwiej, ale ponieważ nie ma systemu, to my tworzymy taki mini system.
Opowiadacie o tym, że szukaliście informacji na temat tego, czym jest zespół Downa, co robić, do jakich specjalistów się udać, ale kiedy następuje ten moment oswojenia się z wadą dziecka?
U mnie to trwało jakieś 3 miesiące. Tak naprawdę takiej rozpaczy, takiego załamania zupełnego. Po 3 miesiącach już było trochę lepiej. Bardzo pomógł mi mąż, który to dopiero później mi to powiedział, że stwierdził, że na nic przyda mi się jego rozpacz. I po prostu on stwierdził, że on musi być silny za nas dwoje i żeby mi pokazać, że to nie jest koniec świata.
To jest piękna postawa, o której pani mówi, bo zwykle, przynajmniej ja tak myślę i taki stereotyp chyba funkcjonuje w społeczeństwie, że kiedy w rodzinie pojawia się dziecko niepełnosprawne, chore, to mężczyźni uciekają, a są i tacy, którzy bardzo mocno wspierają swoje żony, matki.
Myślę, że w naszym środowisku...
nie ma takich przypadków.
My jesteśmy rodzicami małych dzieci z zespołem Downa. Chyba nie ma nikogo, gdzie rzeczywiście byłoby tak, że tatuś się wycofuje, a tylko mama się zajmuje. Albo odwrotnie, że tylko tata, a mama się wycofuje. To raczej, nie wiem, my dziwni jesteśmy może.
No tutaj jest tak, że Sebastian by za Majką w ogień skoczył, a Maja też za nim po prostu, jak on jest w pracy, to Maja wczoraj się przewróciła, zaczęła płakać, ja ją przytulam, ona tata.
To mama pewnie trochę jest zazdrosna. Pani Olu, jak to było w waszym przypadku? Jest to wsparcie ze strony męża? Jak długo się wspólnie oswajaliście z problemem?
My się oswoiliśmy chyba dopiero po operacji serca Kuby, która była dopiero w wieku 6 miesięcy.
Czyli pół roku to
trwało? Pół roku oczekiwaliśmy na operację od szpitala do szpitala z przerwami w domu. No i mąż jest niesamowitym wsparciem. Do dzisiaj Kuba, jak słyszy dźwięk kluczy w drzwiach, to czołga się do przedpokoju, wołając tata. Także wsparcie jest niesamowite. I tak samo w ogień by wskoczył za Kubusiem. Tak myślę.
A ty, Łukaszu? Działałeś od początku, ale jak długo kłębiły się w twojej głowie złe, czarne myśli? I takie szukanie winy było?
Pierwszy etap szukanie winy.
Tak. W sobie?
Winy?
No, bywa, że kiedy w życiu coś nam złego się dzieje, to obwiniamy siebie. Nie było czegoś takiego?
Nie. Nie, to znaczy może rzeczywiście pokutują takie stereotypy nieprawdziwe, że na przykład zespół Downa jest uwarunkowany genetycznie, to znaczy, że rodzice przekazują jakiś tam pakiet genetyczny. Primo.
Tak nie jest.
Nikt nie stwierdził takiego związku. Sekundo, dzieci z zespołem Downa rodzą się w tak różnych konfiguracjach genetycznych, że trudno jest znaleźć tego typu kwestie, a tercio akurat my się przebadaliśmy genetycznie, bo są takie badania, jak się jest staruszkiem, ja już jestem staruszkiem tak naprawdę jako tata. I się przebadaliśmy, to wszystko było w porządku z naszym genotypem. Także...
No dobrze, ale pojawiają się też pytania, dlaczego akurat to mnie spotkało, tak? Bardzo często pewnie rodzice sobie stawiają takie pytania.
Jestem człowiekiem wierzącym i ja krzyczałem do tego na górze Boga, co on mi zrobił, tak? Że tyle czekaliśmy, po 3 poronieniach, przepłakanych, po 3 przepłakanych dzieci, po kilku latach starania o Antosia, po takim oczekiwaniu na niego okazuje się, że Antoś rodzi się z zespołem Downa. Natomiast dla mnie takim momentem bardzo ważnym był moment akurat religijny, to była msza u ojców dominikanów, w intencji Antosia właśnie, msza, podczas której czytane było czytanie o uczniach idących do Emaus. To jest po śmierci Jezusa, kiedy dla uczniów wszystko się skończyło, bo oni swoje życie wiązali z Jezusem. Jezus został ukrzyżowany, zmartwychwstał, no ale to jest taka jednak przestrzeń dość trudna. Uczniowie idą do Emaus. Idą tam, gdzie nie wiedzą, co się będzie działo. Ponieważ Jezus zmarł, no to oni idą w ciemno i w ciemność. nie widzą nic przed sobą i z naprzeciwka idzie jakiś gość. I ten gość zaczyna z nimi rozmawiać. Oni nie rozpoznają w nim Jezusa właśnie, który już zmartwychwstał. Oni go nie rozpoznają. Nie poznają tego, który był dla nich celem dotychczasowego życia. I kiedy usłyszałem tę Ewangelię, to może brzmieć głupio. Ja jestem fizykiem, także podchodzę emocjonalnie i pragmatycznie. To pomyślałem, jeżeli tego typu sytuacja opisana została 2000 lat temu i zdarza się, pewnie zdarzała się wcześniej i zdarzać się będzie później, to co ja biadolę? Dlaczego? Bo rzeczywiście tak jest. Chyba przyznacie, niezależnie od tego, czy się wierzy, czy nie wierzy. Czarna rozpacz to jest projekcja tego, co będzie i to jest projekcja w czarnych kolorach. Albo z odseparowaniem większości tych najfajniejszych elementów światła. Natomiast życie jest zupełnie inne. Ja na przykład, dla mnie czymś strasznym było to, że mój Antoś nie będzie czerpał przyjemności z czytania książek. Po prostu nie mogłem tego przeżyć. Tymczasem Antoś, on nie czyta jeszcze, nie mówi. Ale dzień od 2 lat, każdy dzień zaczyna od książki.
Widziałam biegnie nawet sobie, zdjęcie.
Biegnie ostatnio sobie do regału, bierze książkę z regału i przegląda.
Czyli spełniło się marzenie taty, Antoś pokochał książki.
Tak. Myślałem, że nie będzie chodził do przedszkola, do którego chodził jego starszy brat, mimo że już zaklepaliśmy miejsce, no bo wiadomo, niepełnosprawne dziecko do zwykłego przedszkola publicznego, prowadzonego przez siostrę, ale publicznego, niemożliwe. Tymczasem siostra sama, kiedyś dyrektor podchodzi do mnie i pyta, kiedy Antoś przyjdzie do nas do przedszkola? Ja mówię, siostra, ale on ma zespół Downa. A ona na to odpowiada, no to co?
Czyli to myślenie o przyszłości dzieci, o tym, że sobie nie poradzą, że będą ciągle wymagały waszej opieki, to jest to, co najbardziej przeraża?
Tak. Ja myślę, że tak.
Jak panie widziały przyszłość swoich dzieci, kiedy myślałyście o tym, kiedy dzieciaki były jeszcze bardzo, bardzo małe?
O tym, wiadomo, każdy o tym myśli. Myślę, że z rodziców, co będzie, jak nas zabraknie, tak? Co prawda nie jesteśmy jeszcze jacyś bardzo starzy, no ale w pewnym momencie nadejdzie taki czas. I ja w pewnym momencie stwierdziłam, że nie mogę o tym myśleć po prostu, bo muszę żyć z dnia na dzień. Zobaczymy, co przyniesie jutro, bo to naprawdę można po prostu odchodzić od zmysłów przez to myślenie. Bo nie ma w Polsce takiego systemu, który by gwarantował, że moje dziecko po mojej śmierci będzie mieszkało w dobrych warunkach, będzie zaopiekowane.
Na razie będzie nie miało, ma. Na razie ale wasze dzieci ma. Są naprawdę tak. bardzo małymi dzieciaczkami.
To znaczy, mamy dużo do zrobienia.
To znaczy, dzisiaj jest tak, że to my musimy o nich myśleć, o ich przyszłości. Pod jednym z tekstów na temat naszej akcji jedna z pań napisała, cytuję z pamięci, więc mogę się mylić, ale na pewno przekażę sens, bo on mnie mocno uderzył. Czy choć jeden z rodziców tych dzieci, tych nieszczęsnych dzieci, bo tak, jakoś tak było, pomyślał kiedykolwiek o tym, co będzie z ich chorym potomstwem, kiedy oni umrą? Otóż odpowiadam tej pani i wszystkim innym, którzy myślą, że my jesteśmy takimi świerszczykami, żyjącymi lekko, niczym w owady, które nie myślą o dalszym ciągu. Otóż nie znamy w naszym gronie nikogo, kto by tej myśli nie miał jako jednej z pierwszych, kiedy dowiadywał się o niepełnosprawności dziecka. My naprawdę o tym myślimy. Tak, ale my naprawdę myślimy o ich przyszłości.
Ja nie wiem, co tacy ludzie sobie myślą tak naprawdę, bo może myślą, że wszyscy wiedzą w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, że dziecko urodzi się z zespołem, no bo są badania, tak prenatalne jest badanie przezierności karkowej, kości nosową się sprawdza, tak, to są takie rzeczy, które u dzieci na przykład z zespołem nie wychodzą na tych badaniach, tak, kość nosowa na przykład nie jest wykształcona w 12 tygodniu, ale u mnie na przykład kość nosowa była wykształcona, przezierność karkowa była, wszystko w porządku było.
U nas tak
samo. Do samego porodu, więc ja nie wiedziałam o tym, że Maja się urodzi z zespołem.
No, jedna rzecz, to te badania prenatalne nie wykazują tego, że jest zespół, ale bywa też tak, że są wskazania pozytywne, ale fałszywie. To znaczy, tak, że jest wykryty zespół, a tego zespołu tak nie naprawdę ma. Nie ma. W związku z czym badania prenatalne naprawdę na obecnym etapie nie mówią wszystkiego i nie mówią wszystkim.
I to jest tak, że naprawdę dzieci z zespołem rodzą się rodzicom, którzy są zdrowi, którzy nie mają żadnych wad u siebie, żadnych nieprawidłowości, jeśli chodzi o chromosomy. My sprawdziliśmy też z mężem, czy my jesteśmy zdrowi przed podjęciem decyzji o tym, że będziemy mieli drugie dziecko, bo zawsze chcieliśmy mieć dwoje dzieci, a stwierdziliśmy, że im później się zdecydujemy, tym bardziej się będziemy bać, tak, też ze względu na wiek, bo mówi się, że starszym rodzicom się częściej rodzą dzieci z zespołem. I wtedy zbadaliśmy sobie też swoje kariotypy, okazało się, że jesteśmy zdrowi.
Pani Olu, pani Mario, zapytam może drastycznie, gdyby panie dowiedziały się, będąc w ciąży, że urodzą dzieci z zespołem Downa, to wykorzystałyby tę furtkę, którą daje polskie prawo?
Absolutnie nie.
Ja nie wiem, jaką decyzję bym podjęła.
Staraliśmy się z mężem przez 2 lata o dziecko. I absolutnie nie.
Dziś możecie powiedzieć, że jesteście szczęśliwymi rodzicami.
Tak, tak.
Życie jest piękne. Tak przeczytałam w jednym z tytułów w prasie, gdzie między innymi Łukasz Głowacki wypowiadał się o dzieciakach z zespołem
Downa. My wszyscy się tak wypowiadamy. Jesteśmy akurat już po przejściu tej żałoby po zdrowym dziecku. I jeżeli dziecko nawiązuje z nami kontakt wzrokowy, zaczyna wodzić za naszym palcem, zaczyna wstawać, zaczyna pokonywać te progi. W przypadku zespołu Downa najczęściej te progi pokonuje później niż rówieśnicy.
Ale pokonuje.
Kiedy się przytula, kiedy całuje, kiedy staje się częścią domu, kiedy się jeździ z nim już od dłuższego czasu na rehabilitację jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, dziesiątą do kolejnego lekarza, to zapomina się o tym, że jest zespół Downa. To oczywiście zawsze jest z tyłu głowy, ale to nie jest wyrok. My dzisiaj chcemy pomagać tym rodzicom, którzy są w tej sytuacji, w której byliśmy my parę lat temu, ale to jest działanie, moim zdaniem, bardzo pragmatyczne. Chodzi o to, żeby oni krócej przeżywali, żeby szybciej włączyli się, na przykład w to, żeby tworzyć system taki, żeby nasze dzieci uczyły się tego, co je fascynuje, bo bardzo często jest tak, że w przypadku zespołu Downa pojawia się niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym albo lekkim. I teraz wcale nie jest powiedziane do końca, że my nie możemy podnieść tej poprzeczki troszkę wyżej. Dlaczego pojawia się niepełnosprawność intelektualna? To lekarze powiedzieliby bardziej precyzyjnie. Między innymi z powodu złej pracy tarczycy, która często bywa niezdiagnozowana odpowiednio. Nasze dzieci, nie wiem jak wasze, ale Antoś od chyba 3 miesiąca życia, albo nawet wcześniej, bierze jeden z leków, bo jest delikatna wada, niedoczynność.
Nie, Maja ma w porządku tarczycę, ale genetyk nam zwrócił uwagę, że trzeba to bardzo kontrolować, bo mówi, jeśli poziom hormonów tarczycy jest nieprawidłowy, to dzieci nasze rozwijają się jeszcze gorzej.
Nawet rozwój mózgu się cofa. I to jest niepełnosprawność wtedy już wtórna, nie wynikająca z zespołu, tylko wynikająca z tego...
Ale dowiedzieliście się o tym od lekarzy, czy sami musieliście zgłębiać wiedzę na temat zespołu Downa? Dowiadywaliście się tego od innych rodziców? Jak to jest?
No, od innych rodziców, ale potem dowiadujemy się o lekarzach, którzy specjalizują się w zespole Downa.
Którzy wiedzą więcej niż
są
inni
ci we
lekarze.
Wrocławiu, jedni są w Warszawie, są w Łodzi, są w Krakowie. Trzeba do nich jeździć na konsultacje i oni już wtedy nie tworzą takiej magii, bo oni wiedzą. Znaczy wiedzą tyle, ile mogą wiedzieć. Także my jesteśmy dość dobrze zorientowani, poznajemy topografię naszego kraju.
Lekko opowiadacie o tym swoim życiu, ale ono tak do końca lekkie pewnie nie jest.
Czyje życie jest?
A to prawda, to prawda. Ale wy macie sporo dodatkowych obowiązków. Rehabilitacja, ćwiczenia z dzieciakami zaczynają się bardzo wcześnie.
No, tak powinny zacząć się wcześniej. Jak najwcześniej, dlatego że w przypadku zespołu Downa dzieci mają zwiotczenie mięśni. Co owocuje między innymi tym, że jeśli nie są rehabilitowane, to dużo później zaczynają chodzić. To może być w ogóle problem z tym, żeby zaczęły chodzić, ale jeżeli się je rehabilituje, to można to nadrobić.
Antek zaczął chodzić...
Normalnie. Antek
czyli
zaczął
tak w okolicach
troszeczkę,
roku, tak?
Troszeczkę później, ale akurat to jest sprawny chłopak, on robi ze mną pompki, podciąga się, także...
No. Ale Maja też chodzi, tak?
Maja chodzi, ale zaczęła chodzić dopiero w wieku 2 lat i 8 miesięcy. Zaczęliśmy ją rehabilitować...
Trochę was przetrzymała.
Tak, zaczęliśmy ją rehabilitować, jak miała 3,5 miesiąca, ale no mimo ciągłej rehabilitacji Maja ma bardzo dużą luźność w stawach, także na przykład siada przez szpagat, śpi w szpagacie, to jest to, to wszystko utrudniało jej to prawidłowe chodzenie tak naprawdę.
A Kuba, 2-letni?
Kuba jeszcze nie chodzi, jeszcze nie jest w stanie nawet stać, ale przez to, że miał operację serca i do...
Jest osłabiony
tak,
trochę.
Do 8 miesiąca życia był właściwie bez rehabilitacji.
Ile razy w tygodniu takie rehabilitacje powinny się odbywać?
My Maję rehabilitowaliśmy na początku nawet 6 razy w tygodniu. I to nie było tylko rehabilitacja ruchowa. Tak, rehabilitacja ruchowa była jakieś 3 razy w tygodniu. Do tego jeszcze dochodziła sala doświadczania świata, kinezjologia, jakieś spotkania z psychologiem. I to było tak, że naprawdę 6 razy w tygodniu, dzień w dzień jeździłam z Mają. Aż do momentu, jak stwierdziłam, że ja nie mam czasu iść z nią na spacer. No bo też w pewnym momencie dziecko musi się przespać takie małe ze 2 razy. I chyba, nie wiem, po jakimś czasie, Maja może miała z 5 roku, odpuściłam trochę, żeby być z nią więcej. W takim normalnym, codziennym życiu. Bo mówię, no nie może tak być. To taka gonitwa rehabilitacyjna wydaje mi się, że dopada każdego rodzica. Żeby sobie tak troszeczkę uświadomić, że robię wszystko, co mogę dla tego dziecka, żeby nic sobie nie zarzucić, że po prostu coś jej zabrałam.
Że zmarnowałem tak. Ten czas, w którym ona, on powinien się bardzo szybko rozwijać, bo to, ile razy my chodzimy na rehabilitację, to jest jedno. Ale nie ma rehabilitacji, to tak jak z nauką języków obcych. Mogę chodzić 3 razy w tygodniu, jak w domu nic nie zrobię, to wiele z tego nie będzie. Nikt mi tego do głowy, tych słówek nie wbije. Rehabilitacja to jest chodzenie na te zajęcia i potem ćwiczenie w domu, podobnie z logopedą. To też jest spotkanie z logopedą, a potem ćwiczenie w domu. Także to jest nieustanne. Na szczęście teraz, w przypadku większości dzieci z zespołem, zalecają rehabilitanci ćwiczenie poprzez zabawę, czyli nie zmuszanie do długich ćwiczeń godzinnych, dwugodzinnych, aż dziecko będzie jęczeć z bólu, tylko żeby się bawić. W części przypadków to się sprawdza. U Antosia to na szczęście się sprawdziło, tylko trzeba było rzeczywiście zacząć bardzo wcześnie. W 3. miesiącu życia w ogóle w ośrodku wczesnej interwencji, do którego pojechaliśmy, byli zdziwieni, że
już
jak to już? No, jesteśmy gotowi już tutaj.
Albo wy byliście bardzo wyedukowanymi rodzicami. Rodzice dzieci z zespołem chyba na bieżąco muszą zdobywać wiedzę. I myślę, że to czerpanie wiedzy od tych doświadczonych już rodziców jest istotne. I myślę też, że chyba to jest ten najważniejszy cel waszej akcji. Rozpoczynacie bardzo dużą akcję ogólnopolską. Ile osób już zaangażowało się w nią?
Znaczy tak, my zaczęliśmy akcję lokalną. Łódzką, tak. Może region łódzki. Natomiast wiadomo, że dzięki mediom społecznościowym informacje o tym, co robimy...
Szerzy się.
Rozszerza się i teraz ta akcja rzeczywiście rozszerza się na kolejne województwa, ale to jakby jest bardzo naturalne, tak? Rodzice, dzieci z zespołem Downa idą do tych, którzy właśnie się dowiadują w poradni podczas badań, albo dowiadują się, że ich dziecko urodzone właśnie ma zespół Downa, idą tam, gdzie ci ludzie są. I chcemy być na dzień dobry, to znaczy chcielibyśmy, żeby położne czy pielęgniarki na tych oddziałach, gdzie leżą mamy, które urodziły dziecko z na razie jeszcze tylko podejrzeniem zespołu Downa, żeby dały wizytóweczkę albo powiedział, tu jest plakat, tu jest 10 numerów telefonów, 10 adresów mailowych, niech pani zadzwoni. To są ludzie, którzy mają te, niech pani zobaczy, na plakacie
tak,
jest...
pani nawet napisze maila, bo czasami
tak.
Ktoś tak to przeżywa,
nie ma siły,
może
nie ma siły,
tak,
żeby
nie można
wykonać telefon,
jak się tak. Płacze, tak? Więc może lepiej napisać maila.
Co my napisaliśmy na plakacie, że pokażemy ci, albo powiemy...
Twoje dziecko ma zespół Downa, nasze też, zadzwoń, opowiemy ci, jak bardzo je kochamy.
Bo to o to chodzi. Te plakaty są bardzo kolorowe. Często w kontraście do zielonych płytek w jednym z oddziałów neonatologii w Łodzi. Bo to naprawdę jest ważne. My mówimy, to nie jest takie lekkie. My mamy świadomość, tak, co nas czeka, że jeżeli my mamy odkładać na swoją emeryturę, to musimy jednocześnie odkładać na emeryturę naszego dziecka. Czyli to nie jest takie lekkie hop-siup, że życie to jest wymagające. Natomiast ten pierwszy okres trzeba przetrwać w rozmowach także z innymi obcymi ludźmi. Ja już rozmawiałem z panem z Krakowa, który prawdopodobnie będzie miał dziecko z zespołem Downa. 2 godziny przez telefon rozmawialiśmy. I to była taka rozmowa dwóch facetów. Ja opowiadałem o tym, jak wyłem do Boga, a on opowiada o tym, jak sobie z tym poradzi, czy sobie z tym poradzi, czy on to udźwignie. Bo to trzeba po prostu po męsku rozmawiać. Kobiety też muszą po męsku rozmawiać.
Dlatego na plakacie
ale ja myślę, że mężczyźni są bardziej wiarygodni w takich rozmowach dla tej drugiej strony. Są większym wsparciem.
Są takim samym. To znaczy, naprawdę, jest 10 numerów telefonów,
ale
10 różnych osób.
Ja nie chcę pomniejszać roli kobiet. Myślę, że
my chcemy, żeby ludzie dzwonili. Jeden telefon,
tak,
drugi, trzeci,
ojców,
czwarty, do wszystkich.
Do wszystkich. Tak. Są numery telefonów i do ojców, i do mam. Także ten, jeśli mężczyzna chce zadzwonić, tak, może zadzwonić do ojca, tak? Porozmawiać po prostu jak facet z facetem.
Może wybrać, po prostu może dokonać wyboru. Akcja, na razie przekazujecie swoje adresy mailowe, telefony, a co dalej? Są jakieś plany?
W ogóle plakaty zawisły w szpitalach, w poradniach genetycznych, wszędzie tam, w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, wszędzie tam, gdzie ci, którzy mają dziecko z zespołem, tak, czy dowiadują się o jego narodzinach, mogą znaleźć po prostu takie.
A jak ktoś będzie chciał przyjechać i zobaczyć, jak żyją wasze dzieci?
Kiedy zadzwonił do mnie człowiek, dostał numer telefonu od znajomego, załamany, bo właśnie urodziło im się dziecko z zespołem Downa. No, powiedział, że chciałby pogadać. Mówię, ja za godzinę kończę pracę. Możemy się umówić za 1,5 godziny. Podałem adres, za 1,5 godziny byli. Mhm. Bo ten telefon to jest pierwszy kontakt. Jeżeli mama leży z dzieckiem, dziecko jest w inkubatorze, to wiadomo, że musi zajmować się tym maluchem, bo bardzo ważne jest na przykład to, przepraszam, że to powiem, żeby mama karmiła piersią. To nie jest ważne tylko dla więzi duchowej między mamą a dzieckiem, ale żeby układ językowy, jama ustna, żeby się odpowiednio ukształtował, żeby zmusić ten język, który często też z powodu zwiotczenia gorzej pracuje, i to się odbija potem na mowie, żeby
uruchomić to.
Żeby to było ćwiczone.
Karmienie piersią jest bardziej takie wymagające od dziecka niż jedzenie z butelki.
Dlatego taka mama, jeżeli jest na przykład załamana, przeżywa żałobę, weźmie telefon i w przerwie, żeby odetchnąć, zadzwoni do tego kogoś. Możemy zagwarantować, że rozmowa z każdym z nas, każdą osobę, która znajdzie się w takim stanie, niezależnie od tego, o czym będziemy rozmawiali, podniesie na duchu.
Ja mam takie przeświadczenie, że to dopiero początek wielkiej akcji ogólnopolskiej. Wielka siła was, drodzy państwo. Na razie tylko plakaty i taka otwartość dla innych, ale coś podejrzewam, że będą dalsze działania i będziemy mieli pretekst do tego, żeby od czasu do czasu się spotykać.
Odzywa się do nas w ogóle bardzo dużo osób z różnych części Polski, że świetna inicjatywa, że też im tego brakowało po porodzie, takiego prawdziwego kontaktu
z kimś, kto tego doświadczył.
Kto to przeżył po prostu, bo lekarz albo położna, no niestety, ani nie mają takiej wiedzy, gdzie rehabilitować, jak rehabilitować, co robić z tym dzieckiem, kiedy zacząć. Jakie metody rehabilitacji są, bo są też metody rehabilitacji, rodzic musi podjąć decyzję.
Albo jak sobie poradzić ze wstydem.
Tak.
Jak sobie
czy mówić rodzinie,
jak,
czy nie mówić.
Jak powiedzieć, w którym momencie powiedzieć.
Mnie na przykład najbardziej zabolało, nie spotkałam się z żadnymi negatywnymi reakcjami ze strony znajomych czy rodziny. Tylko wsparcie. Jedna sytuacja mnie najbardziej zabolała, kiedy znajoma na ulicy wiedziała, że nam się Maja urodziła i nie podeszła. To każdy jest ciekawy, tak? Ona wiedziała, że Maja ma zespół, ale ona nie podeszła do nas i no nie zapytała, cześć, jak
tam? Niestety my jako społeczeństwo nie oswoiliśmy się jeszcze z zespołem Downa, z niepełnosprawnością tak do końca, chociaż i tak jest dużo lepiej niż było lat kilkanaście
dlatego
temu.
Dlatego możemy powiedzieć, zespół Downa to zespół możliwości i tego się trzymajmy.
I zespół Downa, dziecko z zespołem Downa w rodzinie to nie koniec świata, drodzy państwo. Myślę, że doskonale udowodnili to moi dzisiejsi goście. Aleksandra Madej, Maria Łęgocka, Łukasz Głowacki. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Ja kłaniam się państwu, zapraszam na kolejny magazyn Wychowanie to wyzwanie we wtorek po 19:00. Monika Czerska, do usłyszenia.